Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś gościem jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownik Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i nie tylko polsko-białoruskiej, w ogóle o sytuacji na wschodniej granicy Polski i całej Unii Europejskiej. Zacznijmy od tych informacji, które już od kilku dni się pojawiają, no są bez wątpienia niepokojące. Choćby w piątek na granicy polsko-białoruskiej według Ministerstwa Obrony Narodowej, które informowało o tym wydarzeniu, doszło do kolejnych prowokacji, tak to zostało nazwane. Jeden z żołnierzy białoruskich chciał podobno strzelać z pistoletu sygnałowego, a nieco dalej, około 100 metrów dalej, pięciu Białorusinów krzyczało, że zastrzeli polskich żołnierzy. Oczywiście tego typu doniesienia już mamy od kilku dni. Pamiętamy, no to właściwie chyba zaczęło się we wtorek w nocy, kiedy polscy żołnierze chroniący granicę zauważyli trzy umundurowane osoby z bronią długą, które wykonały taki gest przeładowania broni, potem się oddaliły. No ale właśnie, jak nazywać tego typu, zacznijmy od tego, jak nazywać tego typu wydarzenia, prowokacje, incydenty, czy jednak coś znacznie poważniejszego?
Incydenty to są na pewno, czy są to prowokacje, tego do końca nie wiemy, ale to nie jest wykluczone. Takich incydentów nie można uniknąć, jeśli stoją naprzeciwko siebie uzbrojeni ludzie. Między nimi jest jakaś, umownie mówiąc, barykada. I kiedy sytuacja jest napięta, kiedy są nerwy i są emocje, to nie da się uniknąć tego typu sytuacji. Więc takie incydenty się zdarzają wszędzie, w różnych miejscach na świecie. Natomiast określenie prowokacja to już jest trochę inna kategoria, to już jest trochę cięższa kategoria, to jest poważniejsza kategoria, bo ona zakłada intencyjność, że ktoś chciał to zrobić. Że to było zaplanowane i że za tym stoi jakiś plan czy jakieś intencje.
Czy tak nie jest? No właśnie. Jak...
Nie jest wykluczone. No pewnie nie jest to wykluczone, że są to prowokacje, które mają na celu eskalowanie tego napięcia na granicy i zmuszanie Polski, władz polskiej i Polski w ogóle jako państwa do kolejnych działań, do być może zaostrzania pewnych działań, a to leży oczywiście w interesie pomysłodawców tego wszystkiego, co się dzieje na naszych granicach, czyli Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina zapewne.
Tych wydarzeń, tych incydentów pojawiło się w tych ostatnich dniach kilka. Czy w związku z tym należy się spodziewać, że będzie ich więcej, że to będzie jakiś element pewnej trwałej polityki, tego planu takiego drażnienia polskiej strony?
Zapewne tak, tylko też do końca nie wiemy, jaki jest ostateczny cel tego rodzaju działań, bo oczywiście są takie głosy, one się pojawiają już od pewnego czasu, że to może być początek jakichś działań na szerszą skalę, działań militarnych wręcz, czy nawet wojennych działań. Może aż tak źle nie jest. Natomiast jeśli popatrzymy też na kontekst międzynarodowy i tego, co się dzieje szerzej nieco, to też można, to możemy się spodziewać, czy możemy sobie tłumaczyć to, co się dzieje na naszej granicy, właśnie szerszym kontekstem. To nie jest tylko kwestia tego, że my tu mamy problem z Białorusinami, którzy dokonują tego rodzaju prowokacji i tego rodzaju incydenty się przydarzają. Bo jeśli popatrzymy, że mamy kryzys energetyczny w sensie cen energii i cen nośników energii, i ten kryzys jest w dużej mierze napędzany przez politykę Federacji Rosyjskiej. I mamy sytuację taką, że Nord Stream 2 nadal jest nieuruchomiony, a na tym zależy Rosji. Więc Rosja będzie dokonywać przeróżnych działań, działań hybrydowych, czyli w bardzo różnych wymiarach i w bardzo różnych dziedzinach. Na przykład teraz znowu są doniesienia o tym, że armia, czy wojska rosyjskie znowu wyjeżdżają z koszarów, czy gromadzą się przy granicy z Ukrainą. Czyli mają powtórkę trochę z wiosny tego roku. Wtedy tamto, to było prężenie muskułów. Też wtedy się pojawiały głosy, że będzie z tego jakaś operacja wojskowa, jakaś operacja wojenna. Ale to było mało prawdopodobne, bo to było zbyt ostentacyjne, to wożenie się czołgami przy granicy, żeby to nie byłoby w tym żadnego czynnika zaskoczenia, więc taka operacja wojskowa była mało prawdopodobna. Teraz jest znowu powtórka z rozrywki. A celem tamtej operacji, pewnie tej też, jeśli chodzi o to prężenie muskułów przez Rosję, jest wpłynięcie, czy nie tylko na Ukrainę. Oczywiście na Ukrainę, to jest pokazywanie co jakiś czas Ukraińcom, że nie czujcie się bezpieczni i my tutaj rozdajemy karty.
Tylko przez Ukrainę, poprzez Ukrainę na Unię Europejską?
Tak jest, na Zachód. Jeśli sobie przypomnimy, co się działo wiosną tego roku, kiedy właśnie Rosja zaczęła te swoje manewry bardzo, bardzo takie intensywne, na Zachodzie znowu pojawiły się bardzo liczne głosy, jak zawsze się pojawiają przy tego typu sytuacji. Nie drażnijmy Rosji, już niech oni sobie tam sami się z tą Ukrainą jakoś porozumieją, a my prowadźmy normalne relacje z Rosją. I być może tu chodzi w tej chwili o to samo. Chodzi o uruchomienie Nord Stream 2 i o wywarcie wpływu politycznego poprzez te działania wojskowe nawet, wywarcie wpływu na Niemcy na przykład, żeby szybciej można było ten Nord Stream 2 uruchomić i tym samym przypieczętować to wszystko, co będzie wynikało z uruchomienia tego gazociągu. Jeszcze jeden element, jeżeli szerzej spojrzymy, to są Stany Zjednoczone, które nieco można mieć wrażenie wycofały się z naszego regionu, dlatego mimo tego, że były wielkie nadzieje. Na Ukrainie były ogromne nadzieje związane z objęciem prezydentury przez Joe Bidena, bo Ukraińcy myśleli, że teraz będzie, że szybciej wejdą do NATO, że Stany Zjednoczone więcej uwagi będą poświęcać właśnie Ukrainie. Tymczasem Stany Zjednoczone więcej uwagi poświęcają jednak Chinom i obszarowi Pacyfiku, o czym świadczy choćby też ten niedawno zawarty sojusz, taki pacyficzny tam z Australią przede wszystkim. Więc to jest szeroki kontekst tego, co się dzieje. Tu jest wiele różnych czynników.
To ja bym chciał się jeszcze chwileczkę zatrzymać, właściwie wrócić do tego, co pan powiedział a propos tych działań militarnych, bo rzeczywiście jest tak i co zresztą potwierdza generał Roman Polko, czyli były dowódca jednostki GROM. Mówiąc o tym, co już słyszymy, szczególnie ze strony rządowej, wojna hybrydowa się już toczy, ale generał Polko mówi, niektórzy czekają na wojnę z minionej epoki, ale takiej nie będzie. Żyjemy w innych czasach. No właśnie, musimy się po prostu przyzwyczaić, że otwartego konfliktu na otwarty konflikt, przynajmniej z państwem Zachodu, nikt się dziś nie zdecyduje. No i pytanie może ważniejsze, jak pan ocenia, czym jest de facto ta wojna hybrydowa w wydaniu białoruskim?
Znaczy, ja już o tym mówiłem wielokrotnie, również publicznie, że samo określenie wojna hybrydowa jest dość mylące. To jest określenie bardzo chętnie używane przez polityków, w mediach, dlatego że ono jest nośne. Ono jest retorycznie bardzo, bardzo nośne. W ogóle retoryka związana z wojną, taka nacechowana emocjonalnie, ona się dobrze sprzedaje. Więc stąd to opowiadanie o wojnie hybrydowej. Tylko że mylące jest to dlatego, że samo określenie wojna, które się pojawia w tej zbitce, wojna hybrydowa, ono w istocie, tak jak pan słusznie zauważył przed chwilą, ono dotyczy czegoś innego. Dlatego, że wojna to jest konflikt w prawie międzynarodowym. To jest konflikt, otwarty konflikt zbrojny między jednym państwem a drugim państwem, ewentualnie grupami państw. To jest konflikt, który jest wypowiedziany oficjalnie, któremu towarzyszy zerwanie stosunków dyplomatycznych zazwyczaj, który jest toczony przy użyciu przede wszystkim regularnych sił zbrojnych. A tu żadnego z tych elementów nie mamy w tej sytuacji i kiedy patrzymy na to, co się w tej chwili dzieje. To nie jest wojna, to są działania hybrydowe, które zmierzają do zrealizowania celów strategicznych, które kiedyś były realizowane przede wszystkim przy użyciu sił zbrojnych i przy użyciu instrumentów militarnych, czyli poprzez wojnę. I tutaj generał Polko ma oczywiście rację. Ale to dostrzegano już dawno temu, bo przypomnijmy, że jeszcze w XIX wieku Karl von Clausewitz, no, wielki strateg, jeden z klasyków, do dzisiaj uczy się na jego podstawie jego dzieł we wszystkich szkołach, uczelniach wojskowych na świecie. On już w XIX wieku napisał, że każda epoka ma swoją specyfikę, a to oznacza, że również wojna w każdej epoce jest zupełnie inna. I tak jak jest też stare powiedzenie, że za każdym razem szykujemy się do wojny, która już była. No bo szykujemy się do takiego konfliktu, który był ostatnio i jesteśmy zafiksowani na nim, że następny będzie wyglądał inaczej. Nie będzie wyglądał. Nie będzie inwazji takiej, nie będzie II wojny światowej w takim kształcie, w jakim wydarzyła się II wojna światowa. Nie będzie inwazji wielomilionowej armii z czołgami, z samolotami i tak dalej. Nikt tego już dzisiaj tak nie robi, tak się wojen nie prowadzi. Wojny się prowadzi właśnie przy użyciu dywersji, sabotażu, sił specjalnych, w cyberprzestrzeni w ogromnej mierze i przy użyciu wszelkich instrumentów niemilitarnych, takich jak wpływ informacyjny, takich jak szantaż energetyczny, czy takich jak właśnie to, co dzisiaj widzimy, czyli ten szantaż demograficzny czy migracyjny, moglibyśmy powiedzieć. Więc
no, kiedy dołożymy do tego właśnie tego typu incydenty na granicy właśnie z udziałem przedstawicieli białoruskich służb, które według tych deklaracji szefa MON Mariusza Błaszczaka należy się przynajmniej spodziewać, że będą, bo właściwie już dzisiaj są, codziennością. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jak zareagować?
No my nie możemy, tutaj niestety wachlarz możliwych reakcji czy odpowiedzi jest dość ograniczony, bo trudno jest temu się przeciwstawić w sposób na tyle skuteczny, żeby on nie został uznany na przykład za niehumanitarny. No bo to jest też jakby jakość takiego ataku hybrydowego polega na tym, że jemu się bardzo trudno przeciwstawić, bo wizerunkowo już Polska przegrywa, bo oczywiście idzie komunikat i ta narracja białoruska i rosyjska, że polskie służby, polscy żołnierze i pogranicznicy znęcają się nad tymi uchodźcami właśnie i tak dalej. Natomiast co powinniśmy zrobić na pewno, to jest powinniśmy uruchomić, zwrócić się o pomoc do instytucji zachodnich, przede wszystkim do Unii Europejskiej. Ciągle nie zwróciliśmy się o pomoc do Frontexu, co na przykład Litwa zrobiła już jeszcze w czerwcu. Oczywiście Frontex to nie jest agencja, która ma jakieś swoje ogromne zasoby i funkcjonariuszy i tak dalej, i Frontex nam nie przyśle tutaj 30 tysięcy funkcjonariuszy, ale Frontex...
No bo to jednak mają ograniczone jakby siły, pole manewru, ale z drugiej też strony mamy wypowiedź, zdaje się, środową rzecznika Komisji Europejskiej, który pytano o te wydarzenia właśnie, o te incydenty na granicy polsko-białoruskiej, stwierdził, że Komisja Europejska ma pełne zaufanie, że polskie władze poradzą sobie z tym incydentem i też użył takiego sformułowania, że jest to kwestia bilateralna.
No, takie drobne incydenty, bo to właściwie o tym mówimy i o tego ta wypowiedź dotyczyła. Takie drobne incydenty, tak jak powiedziałem wcześniej, one się zdarzają w przeróżnych miejscach. I sam taki incydent, jeden, drugi czy nawet trzeci, na granicy indyjsko-pakistańskiej takie rzeczy to się dzieją codziennie, to nie jest problem i to jest rzeczywiście kwestia relacji bilateralnych. Ale jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, czyli całości tych wydarzeń, które się dzieją na granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej, czy w mniejszym stopniu polsko-łotewskiej także, no to już nie jest tylko nasz problem, to nie jest już tylko problem Polski. To jest, pamiętajmy jednak, to jest nie tylko wschodnia granica Unii Europejskiej, ale to jest wschodnia granica NATO. Więc w naszym interesie jest, żebyśmy uruchomili także te instytucje, A gdyby Frontex był obecny na naszej granicy, to tym samym ten problem to nie byłby już problem bilateralny, bo to jest też bardzo wygodnickie, można powiedzieć, z punktu widzenia Komisji Europejskiej. No to niech sobie Polacy z tym poradzą. Gdyby był obecny Frontex na granicy, gdybyśmy się zwrócili oficjalnie o pomoc do Unii Europejskiej, to tym samym my ten problem umiędzynarodawiamy. To już nie jest nasz problem, tylko to jest problem Unii Europejskiej. To by było w naszym interesie. Bo oczywiście możemy się upierać, że sami sobie z tym damy radę, ale no jak na razie to nie wygląda zbyt optymistycznie.
Dziś sytuacja jest taka, że rząd przede wszystkim postawił na uszczelnianie granicy. We wtorek Kancelaria Prezydenta poinformowała o tym, że prezydent Duda podpisał ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. No właśnie, te zmiany bez wątpienia wpłyną na kwestię bezpieczeństwa. Powstanie bariera, mur zabezpieczający przed nielegalną migracją. Pytanie, czy on zapewni nam to bezpieczeństwo, czy zakończy ten kryzys migracyjny, kryzys, no właśnie, te problemy, z którymi już od kilku miesięcy się zmagamy.
Być może ograniczy napływ imigrantów. Być może ograniczy liczbę różnego rodzaju incydentów czy prowokacji. Natomiast nie rozwiąże żaden mur na granicy, nie rozwiąże problemu imigracji w sposób systemowy. Ani wielki mur chiński nie uchronił Chińczyków ostatecznie przed najazdami z zewnątrz, ani oczywiście nie dzieje się to w Stanach Zjednoczonych, które, znaczy mówię o tym murze, czy o w ogóle barierach różnego rodzaju na granicy z Meksykiem, ani mur zbudowany w Izraelu, oddzielający Izraelczyków od Palestyńczyków, też niczego de facto systemowo nie rozwiązał.
Też mamy przecież na granicach właśnie Unii Europejskiej tego typu zapory, a wiemy jak to wygląda w wielu miejscach, szczególnie na południu Europy.
Tak, oczywiście, więc to może ograniczyć. To może ograniczyć te problemy związane z napływem imigrantów. To jest oczywiście też argument polityczny, no bo robimy przecież, budujemy mur, dbamy o bezpieczeństwo, ale w dłuższej perspektywie to niewiele rozwiąże, zwłaszcza jeśli druga strona, czyli ta strona, która no jest tu stroną atakującą, mówię o Białorusi i Rosji, jeśli będzie kontynuować swoje działania. No ich działań nie powstrzyma raczej postawienie tego muru.
A to nie jest chyba jednak najlepszy prognostyk na te najbliższe miesiące. No wiemy też oczywiście, że stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej trwa jeszcze do początku grudnia i przedłużony być nie może, bo tak mówi prawo, więc rozumiem też pewien czas na reakcję, te nadzwyczajne reakcje też nam się kurczy.
No oczywiście, że tak. Więc tu trzeba się zastanowić nad systemowymi rozwiązaniami, bo tu jest znaczy jeszcze jeden ważny element. Stale w tej chwili na naszej wschodniej granicy stacjonuje w sumie kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Wojska. To jest też dość skomplikowana operacja logistyczna. To są ludzie, którzy są rotowani, oni się zmieniają. To są funkcjonariusze z różnych części kraju, co też jest problemem, bo oni nie znają tamtych obszarów. No, trudno jest pilnować granicy, jeśli człowiek pochodzi, czy jego miejsce zamieszkania leży kilkaset kilometrów dalej, on w ogóle nie zna topografii, etc. To oczywiście też kosztuje bardzo dużo, bo tych ludzi trzeba tam utrzymać, trzeba ich zakwaterować, trzeba im płacić. Nawiasem mówiąc, to też jest cel działań hybrydowych uderzających w nasze państwo, żeby osłabić to państwo i właśnie skłaniać do takich nadzwyczajnych działań. Państwo w stanie nadzwyczajnym działające, no musi jednak więcej wysiłków to wkładać i wszelkiego rodzaju nakładów. To też, no to jest koszt. Na dłuższą metę to nie będzie mogło tak funkcjonować. Nie możemy trzymać na stale kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy na granicy.
A mówi to dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, kierownik Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.